Rozmowa dnia.
Wiesława Kuberska, prezes oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Sędziów Polskich
Justicji. Prezes zarządu, jeżeli już tak.
Dzień dobry bardzo pani sędzio.
Dzień dobry.
Pani sędzio, gotowe już jest prawo o ustroju sądów powszechnych. To prawo budziło wiele emocji i sprzeciw całego środowiska sędziowskiego. Teraz czekamy na podpis prezydenta. Tymczasem pani, można by powiedzieć, szef tego stowarzyszenia mówi, że to niebezpieczny precedens zagrażający obywatelskiej wolności. Dlaczego?
Dlatego, że ta zmiana USP nie tylko dotyczy środowiska sędziowskiego, ponieważ daje także możliwość wglądu ministrowi sprawiedliwości jako organowi władzy wykonawczej poza regulacjami kodeksowymi. To jest uregulowane w KPC, czyli w kodeksie postępowania cywilnego oraz w kodeksie postępowania karnego. Kiedy inne podmioty poza stronami czy też uczestnikami mogą mieć wgląd do akt, mogą żądać tych akt, a tutaj poza regulacjami kodeksowymi minister sprawiedliwości uzyskuje uprawnienie w zasadzie na każdym etapie postępowania, w toku postępowania, wglądów akta, co z jednej strony prowadzi do wywierania pewnego psychicznego to oddziaływania na sędziego. Sędziowie są tylko ludźmi i to przede wszystkim tutaj środowisko sędziowskie podnosi, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że przeciwko tej nowelizacji USP protestował generalny inspektor ochrony danych osobowych.
A do jakich danych teraz
uzyskałby
dostęp minister?
Do wszystkich, które są w aktach. Jesteśmy wszyscy na świeżo. Myślę, że wielu z nas wczoraj śledziło pierwsze posiedzenie niejawne w sprawie o ekstradycję pana Romana Polańskiego. Sąd utajnił posiedzenie z uwagi na przedmiot postępowania. Posiedzenie trwało 8, prawie 9 godzin chyba, bo od 10, koło 19 się skończyło. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, w której następnie takie akta na żądanie ministra sprawiedliwości są przesyłane.
Czyli posiedzenie jest utajnione, dziennikarze nie mogą w nim uczestniczyć, nikt w zasadzie,
tak.
Natomiast minister sprawiedliwości, jak zażąda, dowie się o wszystkim.
Będzie miał informację o wszystkich szeroko pojętych uczestnikach tego postępowania, czyli dane świadków, wszelkie dane wrażliwe, stąd protesty
właśnie inspektora. To dotyczy też na przykład spraw rozwodowych,
oczywiście,
rodzinnych, spadkowych, gospodarczych.
USP tu nie przewiduje kategorii spraw, których minister mógłby takich akt zażądać. Przełożenie jest w takim razie na wszystkie rodzaje spraw, bez względu na to, czy to jest charakter sprawy karnej, gdzie jest powiedzmy kwestia zagrożenia może działaniami jakiejś osoby, ale to też są dane wrażliwe, prawda? Ale to dotyczy także szeroko pojętej sfery praw osobistych, poczynając od stwierdzenia nabycia praw do spadku na przykład.
To jeszcze odwołam się do słów sędziego Macieja Strączyńskiego, który powiedział, że to gorzej niż za komunizmu. Wtedy przynajmniej oficjalnie nikt nie miał takiego prawa. To tak rzeczywiście było?
Pani redaktor, w tym tygodniu, w poniedziałek odbyła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym uroczysta konferencja poświęcona 25-leciu Krajowej Rady Sądownictwa. Wypowiadali się tam między innymi wszyscy żyjący przewodniczący KRS-u, między innymi pan profesor Maciej Strzembosz, który odniósł się do ręcznego manipulowania sędziami przed 89 rokiem, powołując szereg mechanizmów. Tutaj żądanie akt na wniosek ministra sprawiedliwości, na każdym etapie postępowania, w świetle konstytucji z 97 roku, zakładającej jednoznaczny i klarowny podział kompetencji władzy wykonawczej, ustawodawczej i sędziowskiej, no wydaje się, że można sobie wnioski pewne wyciągnąć.
Sędziowie mówią, że właśnie prawdopodobnie może być łamany artykuł 51 Konstytucji, ustęp 2, który mówi, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne demokratycznym państwie prawa. Może minister sprawiedliwości uważa, że są to informacje niezbędne.
Ale ze zmian wprowadzonych do USP jedyne kryterium niezbędności to jest wskazane bardzo ogólnikowo kryterium, jeżeli minister będzie chciał ocenić sposób procedowania prowadzenia sprawy. Czyli możemy bardzo szeroko to potraktować, ustalić, że sprawa, która trwa, nie wiem, 2-3 miesiące, czy to jest kryterium, że już można sięgnąć do tego, czy kryterium to jest 2-3 lat, czy kryterium to jest przedmiot sprawy, czy kryterium to jest rodzaj podmiotów występujących w sprawie, bo to też jest dosyć istotne. Nie mamy w tej noweli zawężenia, nie mamy takiego ograniczenia konstytucyjnie uzasadnionego właśnie niezbędnością do podejmowania decyzji przez ministra. Nam nie chodzi o to, aby tę władzę, czy jakąkolwiek konkretną władzę posądzać o złą wolę, o jakieś niekonstytucyjne zamierzenia, ale chodzi o pewien mechanizm, dlatego że w państwie prawa te mechanizmy muszą być i one nie mogą zadziałać ex post, wtedy, kiedy się dokona coś złego, tylko one powinny uniemożliwiać jakiekolwiek, no właśnie, działania, które nie są zgodne z konstytucją.
To po co, pani zdaniem, pani sędzio, dostęp ministerstwu do tych danych wszystkich?
Pytanie nie powinno być do mnie skierowane. Uzasadnienie tego projektu.
Bo sędziowie, wielu z nich mówi, że to chodzi o haki, by mieć haki na osoby. A w ustach sędziów akurat to takie słowa brzmią bardzo groźnie.
Ja mam przed sobą tutaj także wycinki z prasy, gdzie i państwo dziennikarze też używają pojęcia haki z akt w rękach ministra. Zgodzę się, że kiedy mówią o tym sędziowie, to nabiera to trochę
innego znaczenia,
innego charakteru. Myślę, że może nie jest to słowo, które dobrze nam się kojarzy, ale proszę zwrócić uwagę, że zarówno minister zgromadzi dane, które nie wiemy, po pierwsze, jak będą przechowywane, kto będzie w ramach ministerstwa miał do nich dostęp, czy one będą na przykład niszczone po załatwieniu konkretnej sprawy interwencji, czy one będą gdzieś przechowywane. Jeżeli będą przechowywane, to przecież zawsze można powiedzieć, że interes państwa wymaga tego, aby były na przykład w gestii innych służb niż tylko minister sprawiedliwości i nie wiadomo, jak zostaną wykorzystane. Poza tym ja bym chciała powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. W zeszłym tygodniu, poza nowelą ustroju sądów powszechnych, została uchwalona na poziomie Sejmu, bo czeka jeszcze na uchwalenie przez Senat, mniej może wywołująca emocje w środowisku i mniej znana powszechnie, ale także nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. To jest nowela, która dotyczy ustawy z 2009 roku. Ja to podkreślam, 2009 rok, kiedy utworzono niezależną od ministerstwa, nie na zasadzie kolejnego departamentu, ale szkołę kształcącą w ramach kształcenia ustawicznego i sędziów, i prokuratorów, ale także przygotowującą młodych kandydatów do zawodu jednego i drugiego, a poza tym szeroko rozumianą kadrę pracowników wymiaru sprawiedliwości. I do rzeczy. Ta ustawa w tym samym czasie została znowelizowana co USP. To jest odpowiedź na pytanie, też myślę poniekąd pani redaktor. W tej ustawie z kolei wprowadzono mechanizm, że minister sprawiedliwości uzyskuje możliwość złożenia sprzeciwu wobec kandydatury sędziego lub prokuratora na wykładowcę. To jest wykładowca, który pracuje u siebie w jednostce, ale dodatkowo jeździ do szkoły, czy jeździ w ramach kształcenia ustawicznego.
Możliwość obsadzania bardzo ważnych stanowisk, ale resort tłumaczy to tak, że tylko dzięki takim uprawnieniom minister ma szansę wykonywać powierzone zadania. Jak ma inaczej nadzorować
Jeżeli chodzi o szkołę, zacznę od tego, a potem przejdę dalej, to w tej chwili ten mechanizm, nowoczesny mechanizm, bo wprowadzony w 2009 roku. Przewiduje, że Krajowa Szkoła ma dwa organy. Dyrektora i Radę Programową. Dyrektor jest osobą, która jest powoływana przez ministra sprawiedliwości. Do tej pory na kadencję, w tej chwili ta nowela też zniosła kadencyjność, czyli minister sprawiedliwości przede wszystkim decyduje o doborze. Po drugie...
Sędzio, bo musimy powolutku kończyć. Już mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie.
Dwa zdania. Szkoła jest kontrolowana i nadzorowana przez ministra, natomiast co do tych wykładowców, to w Radzie Programowej są przedstawiciele ministra, którzy opiniują kandydatów i jakby to przenieść na grunt szerszy.
Chciałam panią zapytać, czy obywatele mają prawo obawiać się wprowadzenia tych nowych przepisów w życie?
Proszę państwa, no chyba nikt z nas nie chce, szczególnie w dobie tych zagrożeń związanych z cyfryzacją, z digitalizacją, aby po jakimś czasie w zupełnie nieodpowiedzialnych rękach znalazły się dane osobowe dotyczące, nie wiem, niepłacenia alimentów, sprawy rozwodowe i podobnych. Musimy chyba wszyscy tutaj czuć jakieś przynajmniej potencjalne zagrożenie.
Będziecie apelować do prezydenta, by nie podpisywał?
Stowarzyszenie rozpoczęło akcję kierowania przez poszczególnych sędziów listów e-maili do kancelarii pana prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości niepodpisywania ustawy nowelizującej zarówno USP, jak i przy okazji ewentualnie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Wiesława Kuberska, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. Dziękuję, Dorota Matyjasik.